Jakie znaczenie mają ostatnie rewelacje Najwyższej Izby Kontroli i Michała Kołodziejczaka z Agrouni dotyczące inwigilacji Pegasusem? W jaki sposób polscy politycy powinni zabrać się za wyjaśnianie sprawy Pegasusa i czy mamy szansę doczekać się komisji śledczej w tej sprawie? Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym nieco sceptyczniej patrzymy na technologiczny świat. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, witam Was serdecznie zarówno z moim montażystą Konradem Trzebickim, jak i z naszym dzisiejszym gościem Piotrkiem Trudnowskim, prezesem klubu i autorem Klubu Tygodnika, czyli naszego kanału YouTube'owego i ostatnio również podcastu na Spotify'u, który Wam serdecznie polecam i zapraszam do rozmowy.
Rozmawiamy z Bartkiem Paszczą, ekspertem Klubu Jagiellońskiego od nowych technologii i gospodarzem, twórcą podcastu Sceptech. I co ciekawe, Bartek uznał, że sprawie Pegasusa warto poświęcić więcej niż jeden odcinek, warto przyjrzeć jej się na poważnie, głęboko. I ta nasza rozmowa jest jedną z rozmów w całym cyklu, który przez Bartka został przygotowany. Bartku, myślę, że na początku dla tych osób, które pozostałych części jeszcze nie słuchały, mam nadzieję, że i ta rozmowa przynajmniej w wersji Klubu Tygodnikowej skłoni ich do tego, żeby się zainteresować dotychczasowymi materiałami. Co cię skłoniło do tego, żeby tej sprawie przyjrzeć się, no właśnie, w kilku odcinkach, w kilku wymiarach i co najciekawszego z dotychczasowych materiałów twoim zdaniem przemawia na rzecz tego, że warto było się tej sprawie przyjrzeć właśnie w taki głęboki, a nie nagłówkowy sposób?
No ja mam wrażenie, że po pierwsze istotna jest oczywiście waga tematu, czyli to, że okazało się, że szef kampanii wyborczej głównej partii opozycyjnej w Polsce był przedmiotem, wobec którego urządzeń używano systemu Pegasus w czasie tej kampanii wyborczej. Oczywiście później dochodzą też inne osoby, które były poddawane prawdopodobnie właśnie takiej kontroli operacyjnej, być może przez polskie służby, nie wiemy tego na ten moment, a jeśli nawet nie przez polskie służby, no to pytanie, przez jakiego agenta zagranicznego. Wiemy, że system Pegasus był ograniczony do państw, a więc przez jakie inne państwo. No to wszystko są sprawy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa naszego państwa, no i też oczywiście dla naszego systemu politycznego, szczególnie jeśli okazałoby się, że to właśnie polskie służby takiej kontroli dokonywały. Więc po pierwsze waga tego tematu, a po drugie według mnie istotne jest to, że to nie jest, co pewnie jeszcze dzisiaj poruszymy, że kwestia wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania do śledzenia, do inwigilacji, do pozyskiwania danych w sposób, no właśnie tu jest znak zapytania, czy w pełni legalny, czy nie, to nie jest sprawa, która się pokazała za pomocą systemu Pegasus. System Pegasus nie jest jedynym takim narzędziem, nie jest pierwszym takim narzędziem na świecie, no i na pewno nie jest ostatnim. I to, że przez te 30 lat istnienia III Rzeczpospolitej nie wypracowaliśmy sobie odpowiednich metod kontroli nad kontrolą operacyjną, mimo tego, że niejednokrotnie ten temat był podnoszony przez organizacje społeczne, przez działaczy, ale też przez instytucje państwowe, no to jest poważny zarzut wobec naszej klasy politycznej i poważna wada naszego państwa po prostu.
No właśnie, zajmujesz się też tą stroną techniczną tego procesu z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie weryfikowałeś wiarygodność doniesień, które mieliśmy. Sporo osób pewnie na samym początku miało pewne wątpliwości, ja sam do nich należałem, co do wiarygodności tych informacji, które otrzymujemy. Pojawiają się pytania o wiarygodność Citizen Lab, tutaj też politycy związani z obozem rządzącym mówią o tym, no to jest jakaś tam instytucja, prawda, finansowana przez George'a Sorosa, to wystarcza na to, żeby postawić daleko idące wątpliwości dla części opinii publicznej co do jej wiarygodności, a z drugiej strony, no właśnie, pytanie o to, jak od tej strony technicznej ta historia z Pegasusem wygląda, no bo też wiemy, że nie tylko Citizen Lab jest przecież źródłem informacji na temat jakichś potencjalnych haków. Chyba pierwsza informacja, która na ten temat się pojawiła, czyli sprawa prokurator Ewy Wrzosek, wzięła się nie z doniesień Citizen Lab, tylko z tych doniesień, które zdaje się, że Apple wysłał do jakiejś części swoich użytkowników, że były takie osoby, które mogły być tego rodzaju oprogramowaniem szpiegowane, co też pokazuje nam, że ta sprawa ma w ogóle swój kontekst globalny, międzynarodowy, tak? No bo to w kolejnych państwach pojawiają się tego typu doniesienia. Myślę, że ten szerszy kontekst niż tylko krajowy, o którym pewnie będziemy rozmawiali za chwilę, jest dla wielu naszych widzów i słuchaczy bardzo ciekawy.
Tak, po pierwsze faktycznie to nie jest sprawa dotycząca wyłącznie Polski. Nie jesteśmy też pierwszym krajem, wobec którego Citizen Lab prowadzi takie działania mające na celu znalezienie śladów Pegasusa. Citizen Lab między innymi prowadziło takie sprawdzanie urządzeń mających być dotkniętymi Pegasusem właśnie na przykład w Meksyku, należących do Meksykan, też w obrębie Bliskiego Wschodu, w różnych urządzeń, różnych działaczy, przede wszystkim w ogóle zajęli się jako jedna z pierwszych organizacji na świecie, wydaje mi się, w takiej skali opisali system działania Pegasusa w 2016 i 2017 roku, pokazali na jakie serwery ten system z urządzeń się komunikuje, próbowali dojść do tego, które państwa mogą korzystać z tego systemu. Wtedy w ogóle po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że jednym z podejrzanych, jednym z państw, które może używać tego systemu jest Polska. I w tym sensie to jest oczywiście sprawa dużo szersza niż dotycząca Polski. To, że Citizen Lab aktualnie sprawdza w dużej mierze, podejrzewam, urządzenia należące do różnych obywateli Rzeczpospolitej, wynika po prostu z tego, że aktualnie ten temat w Polsce jest istotny. Aktualnie podmioty, wobec których Pegasus mógł być używany, zwracają się z prośbą o sprawdzenie ich urządzeń po prostu do Citizen Lab. Natomiast o samej organizacji, bo to jest faktycznie istotne, sceptycyzm jest w pewien sposób zrozumiały, szczególnie, że raczej przed tą aferą to nie jest tak, że każdy w Polsce znał Citizen Lab. Ja sam przyznaję, nie znałem za dobrze. To tak naprawdę jest towarzyszenie czy organizacja pozarządowa działająca przy Uniwersytecie w Toronto, założona przez profesora tego uniwersytetu, Rona Dyberta. Finansowana z bardzo różnych źródeł, bo tam są zarówno po prostu granty naukowe, na badania, tak, w tym amerykańskim systemie, czy w przypadku kanadyjskim systemie, dużo popularniejszym wsparciem dla organizacji pozarządowych są prywatne fundacje. Między innymi właśnie Fundacja Forda, czy Fundacja Hewletta, czyli spadkobierców założyciela firmy HP. No i oczywiście jest tam też Open Society Foundation, co stało się, tak wspomniałeś, przyczynkiem do takiej kampanii dyskredytującej zaufanie do Citizen Labs. Natomiast sprawdzając wiarygodność tego ośrodka w różnych portalach branżowych, w różnych doniesieniach branżowych, no jakby trudno znaleźć jakikolwiek głos do tego, że ich metody używane do diagnozowania użycia Pegasusa i ich dochodzenia są mało prawdopodobne, że gdzieś tam popełniają błędy, że podkręcają emocje, czy że przedstawiają swoje wyniki tak, żeby właśnie zdobyć jakąś popularność. To się po prostu nie zdarza. Naprawdę wygląda na to, że to jest bardzo rzetelna organizacja, która od lat i to od 2001 roku zajmuje się różnymi przypadkami właśnie stosowania inwigilacji wobec obywateli w różnych częściach świata, również w Kanadzie i to nie tylko wobec jakichś tam państw, nie wiem, takich czy innym stronnictwie politycznym. Wcześniej Citizen Lab zajmował się dochodzeniem wobec pewnego włoskiego oprogramowania, którego miała również używać Polska przed Pegasusem. To były lata 2012-14. No i jak pewna wiodąca w Polsce publiczna stacja telewizyjna dowiedziała się o tym, że za poprzednich rządów też jakieś takie oprogramowanie było używane, to nagle te doniesienia Citizen Lab stały się być godne pokazania w telewizji, czy godne po prostu zaprezentowania, a nie dyskredytowania.
No tak, rzeczywiście te doniesienia z 2012-14 roku to właśnie była ta sama instytucja, która chyba wywołuje zupełnie inne emocje w obozie rządzącym, bo zwróćmy na to uwagę, to jest oficjalna linia obrony czy wyjaśnień Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora do spraw służb specjalnych, który właśnie zwrócił uwagę na te doniesienia przy okazji odpowiedzi na zaproszenie na tą senacką komisję, która no właśnie jest jakąś taką komisją poza trybem, odpowiadając, że nie weźmie udziału, bo nie widzi powodów, bo uważa, że działania służb były uzasadnione i tym uzasadnieniem miał być właśnie fakt, że polskie władze już za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u z analogicznego oprogramowania korzystały. Jeżeli jeszcze o jedną rzecz mogę dopytać z tych takich kwestii porządkujących, bo to jest chyba ta kwestia, która też dla wielu osób jest jakąś taką dużą zagadką. Ten fenomen Pegasusa, jego popularność i ten strach, który przed nim zapanował chyba na całym świecie, kiedy opisano, że istnieje tego typu oprogramowanie, chyba tym fenomenem Pegasusa miało być to, że to miało nie zostawiać śladów. Jeżeli byś tylko krótko streścił, jak wyglądał ten przełom, kiedy to się zmieniło, jaka była w tym rola Citizen Labu i jak te inne podmioty, takie jak na przykład Apple, się do tego ustosunkowały, to wydaje mi się, że to też jest taki wątek, któremu warto chwilę uwagi poświęcić.
To chyba jest tak, że za każdym nowym rozwiązaniem technologicznym, przeznaczonym szczególnie dla służb, które jak wiemy nie za bardzo lubią działać w świetle dziennym, po prostu taka jest ich rola, no to każde takie narzędzie obiecuje, że będzie niewykrywalne. W latach 60. mieliśmy jakieś samoloty latające wyżej niż oko mogło je dosięgnąć, czy rakieta ZSRR, potem okazało się, że da się strzeliwać, dziś mamy narzędzia cybernetyczne. No i rozmawialiśmy o tym chwilę przed programem, natomiast udało mi się też dokopać właśnie tych informacji dotyczących tego wcześniejszego włoskiego oprogramowania RCS dostarczonego przez Hacker Team i oni też oczywiście obiecywali, że to jest niewykrywalne i nie do znalezienia. Tamta sprawa skończyła się tak, że po prostu ktoś zrobił ogromny włam do tej firmy. Hacker Team wykradł wszystkie dane, cały kod źródłowy, między innymi maile, sam tam też maile, o których później pisał portal Niebezpiecznik, maile wymieniane z adresem z polskiego CBA. Tam również, zanim do tego wielkiego ataku doszło, no to zaczęto po prostu znajdywać pewne ślady, które są zostawiane po drodze. I podobnie jest zresztą w przypadku Pegasusa, choć oczywiście te systemy działają inaczej i to nie jest jeden do jednego kalka, no bo oczywiście każdy nowy system próbuje się zabezpieczyć przed takimi dochodzeniami. Natomiast jakby na fundamentalnym poziomie, jakby Pegasus działa na urządzeniach mobilnych, czyli telefonach, no i musi przekazać zebrane dane, informacje, nagrania i tak dalej, gdzieś na serwery firmy czy serwery pośredniczące, żeby to trafiło do służb. Więc każde takie oczywiście przekazywanie no zostawia po sobie pewien ślad gdzieś w systemie operacyjnym, gdzieś w przeglądarce telefonu, w jakichś logach. Wiadomo, że ten telefon się komunikował z danym adresem i przekazywał mu informacje przez taki czas i tak dalej, i tak dalej. I po takich właśnie poszlakach, a później zamienionych w dowody, zaczęto rozpracowywać Pegasusa. No i oczywiście za tym idzie też dalsza analiza tego, jakie procesy są uruchomione na tych telefonach, tak? Czyli była tam możliwa przez właśnie grupę naukowców Citizen Lab analiza tego, że tam pewne procesy są po prostu uruchamiane przez te fragmenty kodu, które są dostępne. Te procesy są odnajdywane gdzieś w logach urządzeń, żeby zidentyfikować, że one faktycznie na tych urządzeniach działały. No i w ten sposób Citizen Lab pokazuje, że dane urządzenie było Pegasusem zarażone, można powiedzieć, i że te dane były przekazywane. To chyba taki, mam nadzieję, że w miarę ogólny i dostępny sposób opisu tego, co się dzieje. Ja też oczywiście nie jestem w pełni technicznym specjalistą od bezpieczeństwa w tym zakresie, natomiast polecam bardzo tutaj takie analizy, które przede wszystkim wykonuje portal Zaufana Trzecia Strona czy Niebezpiecznik, bo oni tym tematem się zajmują nie od dzisiaj i rozpisują to w zdecydowanie większych, również bardzo ciekawych szczegółach.
No dobrze, to chyba w takim razie powoli czas, by przejść tak do części bardziej politycznej, bo mamy już podstawową techniczną wiedzę.
Pomysł na to dzisiejsze nasze spotkanie też dotyczył tego, że bardzo dużo dzieje się oczywiście wokół Pegasusa, już nie ze strony technicznej, tylko politycznej. No i ja mam takie tak naprawdę trzy wątki, które właśnie chodzą w ostatnich dniach mi po głowie i które chciałbym zrozumieć i zapytać ciebie, jak ty je w ogóle rozumiesz. Pierwszym z tych wątków jest postać pana Kołodziejczaka, szefa AgroUnii. Citizen Lab potwierdził, że jego telefon również był zarażony Pegasusem. Natomiast no postępowanie pana Kołodziejczaka jest dosyć oryginalne, bo on oczywiście stawił się też w parlamencie, zaczął opowiadać o tym. Jednym z takich istotniejszych punktów jego wystąpienia jest oskarżenie Pawła Kukiza o wynoszenie informacji z tajnej, z niedostępnej dla publiki Komisji Służb Specjalnych. Drugim elementem jest konferencja NIK-u, NIK, który sam siebie przedstawia jako właśnie ofiarę używania Pegasusa, chociaż do tego pewnie dojdziemy i tu musimy wrócić trochę do wątków technologicznych, no, nie pokazali dowodów, tak w bardzo skrócie mówiąc. No i trzecia rzecz, na którą już dzisiaj zwróciłeś uwagę, no to jest tłumaczenie Mariusza Kamińskiego dotyczące tego, że przecież to w skrócie, może cytatem AZAPEO, czyli wcześniej działy się podobne rzeczy. Ale może po kolei. Powiedz mi, jak ty rozumiesz postępowanie szefa AgroUnii?
To znaczy tak, ja myślę, że Michał Kołodziejczak jednak w jakiś sposób mógł się poczuć zaskoczony, że tak szybko okazało się, że to on jest wśród tych top 5 inwigilowanych Pegasusem w Polsce. No nie jest to jednak postać z pierwszych stron gazet. Nie jest to postać absolutnie kluczowa i oczywista dla tego, że mogła być ofiarą tego typu postępowania. No i sądzę, że samo pojawienie się Michała Kołodziejczaka w tej sprawie ma bardzo duży, silny ładunek polityczny, no bo tutaj musimy spojrzeć sobie na tą sprawę, no właśnie w taki sposób, jak ona może wpłynąć na scenę polityczną. Mamy bardzo poważne zarzuty, o których pewnie później jeszcze porozmawiamy, zarzuty potencjalnej inwigilacji szefa sztabu opozycyjnej partii, no ale z jakiegoś powodu nie wywołało to ogromnych emocji społecznych. Tak, no jest to informacja bardzo ważna w bańce politycznej, dziennika eksperckiej. Wszyscy zdają tutaj sobie sprawę z powagi tego tematu, no ale trudno powiedzieć, że stał się to temat numer jeden w polskim życiu publicznym. Ja od momentu, kiedy pojawiły się te doniesienia na temat tego, że to Kołodziejczak był jedną z ofiar, miałem takie daleko idące przekonanie, że to może być istotna zmiana. No bo jeżeli dotychczas Polacy słuchali tych doniesień, to tak naprawdę myślę, że słuchając takiej narracji, jak ta prezentowana przez ministra Kamińskiego przecież platforma też miała takie zabawki i każde służby na świecie mają takie zabawki i dodatkowo wiedząc doskonale, że politycy wzajemnie szukają na siebie haków i nie są najbardziej cnotliwą grupą społeczną, to dla wielu Polaków emocja była taka, no właśnie, no podsłuchują się jedni drugich, nie jest to dla nas nic nowego, bo przecież my nie żyjemy w tym świecie, my nie funkcjonujemy w tym systemie. Natomiast ten Michał Kołodziejczak, który stara się być takim ludowym liderem, stara się być takim, no właśnie, nową odsłoną Andrzeja Lepera i robi to w sposób dość oryginalny. Ja w jednym z klubu tygodników ten jego fenomen analizowałem, wskazując, że to może być duża polityczna postać w jakiejś perspektywie najbliższych lat. No pojawił się trochę nagle, no i zaczął chyba po prostu dość nerwowo reagować na te informacje, które się pojawiły, jednocześnie czując, że to jest jego 5 minut. No jakiś czas temu ogłosił powstanie partii, skoncentrował na sobie zainteresowanie mediów, może na dzień, może na dwa, no ale jakoś nie był postacią numer jeden, no i to w jakimś sensie stała się dla niego duża okazja, żeby zabłysnąć, no więc zaczął mówić o rzeczach, które pewnie częściowo jemu się wydały istotne, częściowo różne osoby mu sugerowały, no i właśnie przedstawił tę informację na temat tego, że Paweł Kukiz miał jego, no na temat, w spotkaniu z nim mówić o jakiejś potencjalnej inwigilacji Kołodziejczaka wcześniej, no ale tutaj wydaje mi się, że ten sposób, w jaki Kukiz się broni przed tymi zarzutami, mówił o tym w tym tygodniu, w którym rozmawiamy u Roberta Mazurka w programie, no wydają się przekonujące, trudno sobie wyobrazić, że rzeczywiście tak wygląda posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jakkolwiek jej działania są niejawne, że tam przychodzi jakiś, prawda, przedstawiciel służb i przedstawia posłom listę inwigilowanych ludzi ze świata politycznego. No i wydaje mi się, że trochę Kołodziejczak tutaj po prostu przestrzelił, chcąc wokół siebie zogniskować zainteresowanie mediów, debaty publicznej, no i na pewno też będąc w jakimś sensie politycznym konkurentem Kukiza, tak? No bo nie miejmy wątpliwości co do tego, że projekt Agrounii jest potencjalnie projektem skierowanym przynajmniej w części do analogicznych wyborców, jak ci, o których przed laty czy cały czas zabiegał Paweł Kukiz.
Przepraszam, że się uśmiechaliśmy, ale to, ta rozmowa jest naprawdę godna obejrzenia. Mam nadzieję, że nam się tutaj uda zacytować jej fragment w montażu. Jeśli nie, to odsyłamy do wywiadu w RMF, bo poseł Kukiz mówiący o sierżancie Grucha, który ma opowiadać, kto jest przedmiotem inwigilacji służb, jest w całej tej smutnej aferze bardzo komicznym fragmentem.
Tak, natomiast jakby przechodząc do trochę szerszego aspektu, ja mam niestety, też zaraz przejdę do tego Niku, o którym wspomniałeś, ja mam niestety takie wrażenie, że te doniesienia dotyczące Kołodziejczaka, fakt, że on się znalazł tutaj jakby na takim medialnym widelcu i zaczął być jedną z głównych osób mówiącą w tej sprawie, no to jest niestety taka niepokojąca informacja, jedna z kilku, które no dzisiaj moim zdaniem zaczynają stawiać pod znakiem zapytania fakt, czy ta komisja śledcza rzeczywiście powstanie i powstanie w takim modelu, jaki zaproponował Paweł Kukiz. Bo tutaj przypomnijmy, co zaproponował Kukiz, czego chce Kukiz. Kukiz powiedział, po pierwsze wszystkich zaskoczył wnioskiem o komisję śledczą, tak, bo no przecież wszyscy mówią, jest w koalicji z PiS-em, czy w jakiejś tam współpracy programowej z PiS-em, no więc dlaczego on tutaj bierze na sztandar sprawę, w której no to PiS jest głównym oskarżonym. Kukiz zaproponował, że ta komisja powinna się zajmować nie tylko sprawą inwigilacji Pegasusem, ale szerzej przeanalizować to, jak służby specjalne inwigilowały w Polsce obywateli. No tutaj przede wszystkim odbijał się od tych doniesień, które znamy z poprzednich lat, dotyczących na przykład inwigilacji dziennikarzy zarządów Platformy Obywatelskiej. Tam mieliśmy takie doniesienia medialne, później mieliśmy właśnie raport ministra Kamińskiego na początku rządów PiS-u, w którym mowa była o tym, że 48 dziennikarzy i blogerów było inwigilowanych za czasów Platformy Obywatelskiej, co też jest bardzo poważnym zarzutem, no bo inwigilacja dziennikarzy z definicji jakoś również jest rzeczą, która powinna budzić zainteresowanie opinii publicznej. Wtedy w ogóle po raz pierwszy pojawiły się pomysły komisji śledczej. Ja sam pamiętam, że miałem okazję w mediach na ten temat dyskutować i nawet popierałem, pamiętam, ten kierunek jako taki, który jest niezbędny. No i Kukiz zaproponował, żeby stworzyć taką komisję, która zajmie się i tamtą inwigilacją, i tą inwigilacją, bo to jest systemowy problem. Zaproponował na początku takie ujęcia lata 2007-2020, czyli najpierw 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, potem 6 lat rządów PiS-u, potem zdaje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe powiedziało, no to żeby było porówno 8-8, zacznijmy w roku 2005, tam też były zarzuty inwigilacji dziennikarzy za czasów rządów, pierwszych rządów PiS-u, no i Kukiz na to przystał, wydawało się, że taka komisja ma szansę powstać, on chwilę później powiedział o tym, że chciałby, żeby taka komisja, skoro ma badać obie strony, była zrównoważona, że ma być po 5 posłów, 5 związanych z opozycją, 5 związanych rozmowionych z ekipą rządzącą i na czele tej komisji Paweł Kukiz jako ten, no właśnie, jako ten pośrodku, jako ten języczek uwagi, który miałby tutaj rozstrzygać. Zaproponował również, że obie strony powinny mieć wiceprzewodniczących tej komisji. Zresztą chyba w ogóle, tak mi się wydaje, że to tak naprawdę Jan Rokita zaproponował jako pierwszy, że to Kukiz powinien stanąć na czele tej komisji. On się wcześniej od tego pomysłu odżegnywał, ale zdaje się, tak też donosiły media, że to właśnie ten pomysł rzucony przez Rokita, że Kukiz mógłby być bezstronny, tutaj zmienił trochę dynamikę. No i co się wtedy
właśnie wydarzyło? To jest istotne, bo jakby ja rozumiem, że Michał Kołodziejczak, znaczy przynajmniej słuchając jego części, jego wypowiedzi w tej sprawie, mam wrażenie, że jest bardzo sprawnym oratorem. Mówi o tym, że on jako osoba, która była inwigilowana, jest rolnikiem, jest działaczem społecznym, nie mówi o sobie jako polityk, właśnie stara się bardzo pokazać nam, widowni, że nie chodzi tu tylko o jakieś walki polityków, tylko że zagrożony jest po prostu obywatel, tak? Natomiast z drugiej strony, no, wydaje mi się, że swoim działaniem i tutaj mówieniem publicznie, zresztą bardzo nerwowo też reaguje na jakieś tam dopytywanie dziennikarzy, czy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest bardzo ciężki zarzut, który stawia Kukizowi, czyli właśnie oskarżenie Kukiza o wynoszenie informacji niejawnych do rozmowy z nim, do jakichś spotkań w 2019 roku, no to wydaje się, że torpeduje w ogóle plany powstania tej komisji, bo zaraz pewnie porozmawiamy o tym, jak się rozkładają na ten moment głosy, ale bez głosów Kukiza po prostu te szanse już są mikroskopijne, żeby komisja powstała, prawda?
Tak, no przede wszystkim nie mamy cały czas wniosku o powołanie tej komisji, bo przygotował go i ma go złożyć Kukiz z poparciem przede wszystkim partii opozycyjnych. Jeżeli Kukiz tego nie zrobi, to tak i nie poprze takiej komisji, no to ten wniosek rzeczywiście nie ma szans, a Kukiz stawia tutaj na ostrzu noża ten postulat, że to on powinien stać na czele tej komisji, co też nie jest tak dziwne, bo to się może wielu osobom wydawać, że dlaczego Kukiz, taki Trybun Ludowy, się tym zajmuje, ale rzeczywiście w poprzedniej kadencji Sejmu Paweł Kukiz był członkiem tej komisji do spraw służb specjalnych. To jest tematyka, którą on się przez lata zajmował wcześniej, jako tam osoba trochę związana ze środowiskami policyjnymi. To była tematyka, która go zawsze interesowała, jakoś funkcjonował w tym świecie i to, że potraktował te zarzuty poważnie i uznał, że to on jest tą osobą, która może zapewnić tego jakieś systemowe wyjaśnienie, no bierze się z jego szerszych zainteresowań, tego, że on zasadniczo krytycznie działalność służb w Polsce od wielu lat oceniał. No i rzeczywiście mam wrażenie, że wydarzyło się nie ta jedna rzecz związana z Kołodziejczakiem, ale kilka takich, które tak naprawdę moim zdaniem z bardzo różnych stron próbują storpedować pomysł powstania tej komisji. No bo poza Kołodziejczakiem mamy rzecz drugą, czyli mamy opublikowany 2 tygodnie temu bodaj reportaż czarno na białym TVN24, w którym nagle jest opublikowany materiał na temat Pawła Kukiza, którego przedstawiono prywatną rozmowę z jednym ze współpracowników, która ma stawiać Kukiza w jakimś bardzo negatywnym świetle. No tylko problem polega na tym, że Kukiz w tych ujawnionych, no wątpliwych również od strony takiej prawnej i etycznej nagraniach, no bo co do zasady te nagrywanie rozmówcy bez zgody uczestnika takiej rozmowy, no jest poważną sprawą. No tak naprawdę mówi to, co mówi w mediach, mówi zupełnie publicznie, czyli mówi, że tak naprawdę on współpracuje z PiS-em dlatego, że negatywnie ocenia system, wierzy w to, że ten system można zmienić i mówi wprost o korupcji politycznej, która jest zasadą polskiego ustroju, stosowaną również przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówiąc tak dokładnie, to nie ma tam nic nowego, poza tym, co Kukiz sam mówi wprost i mówi zupełnie otwarcie. Natomiast zostało to przedstawione w taki sposób no, bardzo, bardzo no, krytyczny wobec samego Kukiza, co jest o tyle dziwne, że można by się spodziewać po telewizji TVN i mediach opozycyjnych krytycznie oceniających działania Prawa i Sprawiedliwości, że raczej w sytuacji, w której Paweł Kukiz się waha, i nie we wszystkim chce współpracować z PiS-em i jest gotów być tym, który akurat tę sprawę bardzo poważnych zarzutów będzie chciał wyjaśnić, no to że raczej zaskakujące jest to, że dokładnie w takim momencie pojawiają się takie rzeczy, które no, co najmniej no, jakby znamy wszyscy Pawła Kukiza z jego działalności publicznej, co najmniej z równowagi go wyprowadzą, że jakieś jego prywatne rozmowy są przedmiotem, są powodem ataku na niego. No wiadomo, że fanem TVN-u Paweł Kukiz nie jest, więc ja mam wrażenie, że tak naprawdę jest to bardzo dziwny materiał, znaczy taki materiał, który tak naprawdę, no właśnie, jakby działa dokładnie odwrotnie, niż powinna działać stacja telewizyjna, która wspiera opozycję i wspiera też polityków, media, ekspertów w wyjaśnieniu tych bardzo poważnych zarzutów, no bo powiedziałbym, że tego typu materiał obniża szanse na to, że czy opozycja będzie chciała współpracować z Kukizem, czy Kukiz będzie chciał współpracować z opozycją. Wreszcie, zaraz pewnie przejdziemy do NIK-u, ale jest jeszcze jedna kwestia, czyli też to, że w międzyczasie pojawiał się cały szereg wrzutek medialnych, które no właśnie też przez wielu komentatorów były interpretowane jako lekkie rozmiękczanie tej afery, no bo pojawiały się na przykład informacje na temat tego, jak PiS miał, tak w uproszczeniu, inwigilować swoich, co też zostało przez wiele osób zinterpretowane, no ale hola hola, tak naprawdę to jest rzecz, która w opinii publicznej no, zadziała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że pomysł na tą komisję, która ma faktycznie być trochę ponad takim prostym politycznym podziałem jedni versus drudzy i ma swoim zakresem prac obejmować nie tylko te sprawy, ale właśnie no, te 15 lat polskich służb, to jest taki moment, w którym bardzo różne ośrodki wpływu, czy w służbach, czy poza nimi, czy ludzi z dzisiejszej władzy, czy kiedyś zajmujących się tą tematyką, sprawiło, że oni wszyscy trochę w solidarny sposób stwierdzili, że cholera jasna, ta komisja jest groźna dla tego, w jaki sposób służby działały w Polsce, a na przykład przecież z twojej rozmowy z Wojtkiem Klickim z Panoptykonu doskonale możemy się dowiedzieć, że to nie jest kwestia tej konkretnej sprawy, tylko tego, że faktyczny polityczny nadzór nad funkcjonowaniem służb specjalnych, kontrolą operacyjną, kontrolą sądową tego, komu można, wobec kogo można stosować tego typu środki, no po prostu był fikcyjny i mam wrażenie, że tutaj doszło do takiej egzotycznej koalicji różnych środowisk, które po prostu nie chciałyby, żeby w Polsce uprawnienia służb w tym zakresie zostały radykalnie ograniczone, albo po prostu, żeby poddane zostały takiej przejrzystej, wyrazistej kontroli.
Ja ci tutaj troszkę rozbiję tą narrację, bo ja mam takie poczucie, że o ile faktycznie nie rozumiem postępowania Michała Kołodziejczaka wobec Kukiza, to znaczy czy tam cele jest uzyskanie tego przecież bardzo nielicznego tak naprawdę grona wyborców obecnie Pawła Kukiza i to jest jakby, i to ten atak na Pawła Kukiza jest podyktowany tym elementem i też nie rozumiem tego do końca reportażu TVN-u. No o tyle już trochę bardziej jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ukazują się artykuły pokazujące, że Pegasus mógł być używany wobec również polityków partii rządzącej. Jakby rozumiem, że toczy się tutaj też walka o jakiś odsetek, czy być może pojedyncze głosy, czy być może pojedyncze osoby, które zatrzasną się w toalecie, jak to kiedyś bywało w czasie głosowania i po prostu nie podniosą ręki przeciwko tej komisji śledczej. Zresztą poseł Jan Krzysztof Ardanowski z PiS-u publicznie już powiedział, że, no, że on, jeśli nie uzyska przekonujących wytłumaczeń od partii, to zagłosuje za taką komisją. No i twierdzi, że takich osób w PiS-ie jest więcej. Zresztą zdaje się, że również w podcaście Polityki Insight Wojciech Szacki mówił o tym, że rozmawiając, mam nadzieję, że się nie mylę, ale rozmawiając z politykami PiS-u, no to nie jest tak, że oni wszyscy tutaj czują się bezpieczni, to znaczy, że są osoby, które podejrzewają, że okej, to takie rzeczy wobec mnie też mogły być stosowane. I więc pytanie, czy tutaj akurat to nie jest walka o po prostu jakiś jeden głos źle kliknięty albo właśnie niezagłosowanie, żeby po prostu
ja tak zagłosowało. Chodzi mi tylko o rozróżnienie dwóch kwestii, bo czym innym są te rzeczy, o których mówi Ardanowski, tak? No bo jeżeli rzeczywiście zarzut podsłuchiwania kolegów z rządu czy kolegów z partii jest znowu no poważny, tak samo poważny jak zarzut podsłuchiwania opozycji tak naprawdę, jeżeli to miało inne uzasadnienie niż mocne, nazwijmy to kryminalne. Natomiast bardziej mam na myśli takie doniesienia, które zdaje się, że na początku tej afery Gazeta Wyborcza publikowała dotyczące takich osób jak na przykład, nie wiem, Bartłomiej Misiewicz, tak? No to są właśnie te osoby...
Czy Adam Hoffman, prawda?
Tak, dokładnie. No co do których wątpliwości, co do tej działalności, no w ostatnich latach pisało się i mówiło wiele, no i nie sądzę, żeby... Tam też nie było żadnych mocnych dowodów, tak? To znaczy to były takie teksty no mocno anegdotycznie, dużo słabsze niż te doniesienia dotyczące no tej tego pięciorga osób, które dotychczas, o których dotychczas mówimy, no bo te pięć osób zostało w jakiś sposób potwierdzone przez Citizen Lab, a tam mieliśmy takie publikacje, które mówiły, że ktoś tam mówi, że zasadniczo do takich ludzi to też używano i w ogóle oni byli na samym początku, no ale powiedzmy sobie szczerze, to po prostu było słabe. Więc ja w tym sensie tak, nie wykluczam oczywiście, że tak było, tak? Tylko po prostu w tych materiałach nie przedstawiono tego typu dowodów i było to wręcz interpretowane jako wrzutki no właśnie aktualnych służb czy polityków związanych z obozem rządzących po to, żeby rozmiękczyć oburzenie na Pegasusa. No i mam wrażenie, że w tej sprawie jest wiele takich wrzutek i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że możemy tutaj mieć też do czynienia z pewnymi takimi nieoczywistymi sojuszami, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, służby jakkolwiek są podporządkowane konkretnym ekipom i często czynimy z tego zarzut konkretnym politykom, że upolityczniają służby, to z drugiej strony mają i to we wszystkich państwach, nie tylko w Polsce, taką tendencję do emancypowania się i funkcjonowania w taki sposób, że czasami się wydaje, że to służby rządzą polityką, a nie politycy służbami. Nie mówię, że to jest ten przypadek, no ale jednak tego typu wątpliwości w każdej takiej aferze na całym świecie zawsze są stawiane. No a skoro tak jest, no to ci, którzy w takich praktykach uczestniczą, chcieliby, żeby jak najmniej tej rzeczywistości ujrzało światło dzienne i jak najmniej na przyszłość taka działalność była ograniczana.
Drugim wątek z ostatnich dni to jest sprawa NIK-u. Tutaj sama Najwyższa Izba Kontroli wyszła, znaczy najpierw te komunikaty czy jakieś wiadomości pojawiły się w mediach, czyli wyszło do jakiegoś kontrolowanego lub nie przecieku, a później odbyła się konferencja prasowa NIK-u, na której sugerowano, że prawdopodobnie być może kilkaset urządzeń nawet było inwigilowanych, być może Pegasusem. Już samo sformułowanie tego zdania przeze mnie trochę pokazuje, że ta konferencja była po prostu dziwna i tak samo była odebrana przez takich apolitycznych specjalistów z branży, bo właśnie ponownie odwołując się czy to do niebezpiecznika, czy do zaufanej trzeciej strony, no oni pokazują, że raczej to, co zostało w czasie konferencji pokazane, jest co najmniej takim zakalcem, w sensie albo niewyrośniętym chlebem, że ta analiza, która się rozpoczęła w NIK-u, bynajmniej nie została doprowadzona do końca, tylko właśnie była taka bardzo powierzchowna i na tej podstawie wyszła astronomiczna liczba ataków. Ta liczba wydaje się bardzo wysoka, dlatego że z tego, co wiemy, to ten kontrakt na Pegasusa, w którym Polska miała uczestniczyć, to jest skonstruowany tak, że udziela się na pewien okres czasu, na przykład 3 lat, tam 30-40 licencji, czyli 30-40 urządzeń można jednocześnie przy pomocy Pegasusa inwigilować w cenie tego kontraktu. Więc chociażby z samej tej matematyki inwigilacja 500 urządzeń w samym NIK-u no, pewnie jest możliwa, no bo oczywiście można te urządzenia zmieniać, natomiast no, byłaby przynajmniej dziwna, bo to wymagałoby naprawdę ogromnego zaangażowania służb, żeby jakieś 500 trollerów i urzędników nikowskich inwigilować, co oczywiście nie oznacza, że w ogóle ten Pegasus wobec pracowników NIK-u nie był używany, bo tego wykluczyć nie możemy. Natomiast na pewno jest już od strony technicznej tak, że ta analiza przedstawiona przez dyrektora działu bezpieczeństwa NIK-u no jest delikatnie mówiąc dyskredytowana, w sensie nieuznawana za jakąś poprawną i dogłębną przez ekspertów z branży, dlatego że ona się skupia na takim połączeniu w skrócie adresów IP i domen, które były wcześniej powiązane z Pegasusem kiedyś w dochodzeniach tam Citizen Labs czy Amnesty International z listą incydentów zarejestrowanych przez dostawcę, przez operatora komórkowego, który dostarcza telefony właśnie NIK-owi. No i tutaj poważny jest po prostu znak zapytania pomiędzy, to znaczy jeden adres IP może odpowiadać za dostęp do wielu stron, niekoniecznie powiązanych z Pegasusem, po prostu w dużym uproszczeniu na jednym serwerze możemy mieć w tym samym czasie utrzymywane tysiące stron, czy nawet miliony, jeżeli ten adres obejmuje bardzo dużą liczbę serwerów z tyłu. No i tak samo domena mogła być używana przez jakiś czas przez Pegasusa, żeby tam na przykład trzymać fragmenty jego kodu, żeby telefony go na siebie ściągały, które mają być zarażone, ale po odkryciu na przykład właśnie przez Citizen Lab, że taka domena i upublicznieniu tej informacji, że taka domena była używana, na pewno operator NSO Group zmienił, przestał używać tej domeny i to może być całkowicie legalnie działający jakiś serwis hostingowy plików na przykład w obecnym czasie. Więc z tego, co wiadomo, NIK powiązał, po prostu sprawdził, czy na te domeny i na te adresy IP łączyły się telefony NIK-u. Z tej wyszło, że około 500-700 urządzeń na te, tam staje się 47 adresów, a przynajmniej jeden z tych 47 adresów się łączyło. Na tej podstawie sugeruje, że te urządzenia były inwigilowane. To nie wydaje się być poprawną analizą. Pytanie, czy jest to jakiś powrót do tej wojny, kolejnego konfliktu częściowo personalnego pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Marianem Banasiem i czy to faktycznie może doprowadzić do wznowienia tej akcji pozbawiania immunitetu Mariana Banasia. Jak ty w ogóle czytasz dalszy rozwój tej sytuacji na linii NIK, partia rządząca?
No to jest na pewno bardzo mocny, ostry konflikt. No trochę partia rządząca jest w pułapce, no bo nawet gdyby ten immunitet Banasiowi został zdjęty, to jeszcze nie znaczy, że można go pozbawić tego stanowiska, tak? No tak naprawdę, żeby go pozbawić stanowiska, to trzeba by go aresztować, żeby faktycznie nie mógł pełnić tej funkcji. Przypomnijmy, że Krzysztof Kwiatkowski, dzisiaj senator opozycji, wcześniej minister i polityk Platformy Obywatelskiej, był nie posiadał immunitetu, jeżeli dobrze pamiętam, to sam się go zrzekł, tam były jakieś wątpliwości co do skuteczności tego procesu, ale no pomimo tego pozbawienia immunitetu w tej czy innej formie dotrwał do końca swojej kadencji jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli, więc tutaj na pewno ten konflikt jest bardzo, bardzo silny. No i pewnie tak, no należy uznać, że te doniesienia mają również wpłynąć na dynamikę tych relacji pomiędzy NIK-iem, Marianem Banasiem, a partią rządzącą, czy rządem, czy służbami, no bo tutaj też przecież z tweetów Mariana Banasia wiemy przecież, że to Mariusz Kamiński jest jego ulubieńcem. Publikowane były takie, robione przez niego zdjęcia z mocnymi sugestiami, komu NIK się będzie najbardziej przyglądał. Zresztą rola NIK-u w tej sprawie też jest niebagatelna i to NIK-u jako instytucja, a nie Mariana Banasia, bo to przecież tak naprawdę dzięki kontrolom NIK-owskim w Funduszu Sprawiedliwości już za czasów Krzysztofa Kwiatkowskiego pojawiły się te informacje dotyczące możliwości zakupu tego typu aparatury, co budzi różne wątpliwości, do czym pewnie jeszcze na samym końcu chwilkę sobie powiemy. Więc to jest faktycznie bardzo, bardzo poważne ciało. Natomiast jakby no, nie chcąc rozstrzygać, co tutaj się wydarzyło, no bo wydaje mi się, że tutaj też różne uzasadnienia dla tej sprawy mogą się pojawić. Również takie, że bardziej prawdopodobna jest pewnie próba inwigilacji kontrolerów NIK-u z zagranicy, bo to jest konkretna wiedza o funkcjonowaniu państwa, niż na przykład szefa sztabu opozycji, no bo powiedzmy sobie szczerze, po co zagranicznym służbom jakaś tam super szczegółowa wiedza na temat ruchów opozycji, no ale co innego szczegółowa wiedza na temat funkcjonowania państwa, którą kontrolerzy NIK-u mają, ale nie chcę tego w ten sposób usprawiedliwiać. Też rozumiem, że przecież nie tylko o Pegasusa chodzi, ale też o inne metody, które przecież mogły być stosowane na innych etapach. To, co wydaje mi się kluczowe, to właśnie ten fakt, że jesteśmy trochę w takim medialnym kołowrocie, że każda informacja na temat potencjalnych podsłuchów, no widziałem, jak to się działo po opublikowaniu tej wrzutki RMF-u, zdaje się, na temat tej możliwej inwigilacji na potężną skalę. Tam od razu wjechały żółte paski w głównej telewizji informacyjnej na ten temat, kiedy tak naprawdę no, mieliśmy do czynienia z mocno niesprawdzonymi informacjami. Później mieliśmy tę konferencję, no, która pewnie rozwiała nadzieję części najbardziej nagrzanych polityków opozycji na to, że będziemy mieli tutaj bombę, która ostatecznie już wysadzi rząd PiS-u, no bo tych argumentów, dowodów nie zobaczyliśmy. Dla mnie to jest przede wszystkim kluczowy argument na rzecz tego, że jeżeli w ten sposób będziemy próbowali wyjaśniać te sprawy, czyli publikować jakieś kolejne wrzutki nie do końca sprawdzone, no to jest najlepsza droga, żeby to rozwodnić i żebyśmy się nie dowiedzieli niczego. Tak? Znaczy to, bo to widać, że z każdą taką kolejną wrzutką, która później jest kwestionowana i budzi wątpliwości co do tego, czy zostały jakieś dane w odpowiedni sposób zinterpretowane, zainteresowanie opinii publiczną tą sprawą będzie coraz mniejsze, wątpliwości będzie coraz więcej i nikt już nie będzie tego poważnie traktował, a jakkolwiek by takich wrzutek nie było wiele, to ta sprawa wymaga fundamentalnego wyjaśnienia, bo po pierwsze mówi nam o konkretnych sytuacjach, które powinny zostać wyjaśnione, po drugie pokazuje nam, że systemowo mamy te kwestie kontroli operacyjnej, tak naprawdę do postawienia od zera w sposób uporządkowany, no bo wiemy na przykład, że ten system kontroli sądowej tak naprawdę jest fikcyjny i możemy powiedzieć, że on nie działa, nie ma żadnej kontroli sądowej nad inwigilacją przez służby, no bo to potwierdzają bardzo różni rozmówcy. Ja zwracam uwagę na taki...
Rozmawialiśmy w podcaście Sceptyk również o tym ostatnio.
Tak, także... rozmawialiście o tym z Wojtkiem, natomiast ja zwracam uwagę też na taką publikację Gazety Wyborczej sprzed kilku dni, czy pewnie już nawet trochę dłużej, gdzie tam jest przywołany taki bardzo wyrazisty, antypisowski sędzia bez imienia i nazwiska, który właśnie tam podobno jest jednym z liderów tego sędziowskiego oporu wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości. No i on opowiada dokładnie o tym wprost, że no tak, że tam się schodziło do tej piwnicy i się trzepało te wnioski podpis za podpisem. Dlaczego? Ponieważ do odmowy zgody na inwigilację trzeba było napisać uzasadnienie, a do wydania zgody nie trzeba żadnego uzasadnienia. No i to pokazuje, jak bardzo systemowo patologiczne jest to ułożenie.
W ten sposób 98 czy 99% wniosków jest po prostu akceptowanych, wniosków kontroli operacyjnej.
Dokładnie tak, więc to wymaga postawienia zupełnie od nowa. No a jeżeli będziemy tę sprawę rozmywać, no to niestety nikt nie będzie miał woli politycznej do tego, żeby tę sprawę od początku do końca wyjaśnić i ustawić te relacje ze służbami z głowy na nogi, a tego potrzebujemy, tak? No bo bez tego tak naprawdę cały czas będą takie sytuacje jak ta w pełni prawdopodobne, tak? Znaczy ja mam wrażenie, że ta afera, którą obserwujemy, ta historia z Pegasusem jest tak naprawdę tragicznym zwieńczeniem sytuacji, do którego tak czy inaczej dojść musiało i to nawet nie rządy PiS-u są ostatecznie za to odpowiedzialne, ale fakt, że wszyscy to akceptowali i wszyscy, każda ekipa rządząca uznawała, że to są zabawki, którymi najbezpieczniej jest sobie wyrywać ze służbami, jakoś wzmacniać te kontrole, a one zawsze się mogą jakoś okazać przydatne, no bo wiadomo, z drugiej strony stoją bardzo poważne sytuacje, do których te zabawki przede wszystkim powinny być stosowane i służby powinny mieć takie uprawnienia.
Pełna zgoda tutaj, że po pierwsze w pewnym wymiarze tego potrzebujemy, po drugie potrzebujemy kontroli, bo jeśli nawet to była pierwsza tego typu afera, znaczy pierwsza tego typu sytuacja, to na pewno nie będzie ostatnia, jeżeli nie wprowadzimy sobie jakichś ograniczeń czy weryfikacji tych procesów kontroli operacyjnej. Natomiast, no dobra, to porozmawiajmy, może już przechodząc do tego, co powinno się wydarzyć. W jaki sposób według ciebie powinniśmy postępować w wyjaśnieniu tej sprawy, że od tej strony politycznej, nie chodzi mi tutaj o szukanie dowodów i przeglądanie tych wniosków, które gdzieś tam leżą w sądowych archiwach, tylko co według ciebie w najlepszej wersji naszego świata powinno krok po kroku się wydarzyć, żeby tą aferę zacząć wyjaśniać i żeby ją po prostu doprowadzić do końca?
Tak, no zarzuty stosowania tego typu inwigilacji wobec szefa sztabu opozycji to są śmiertelnie poważne zarzuty, które powinny zostać wyjaśnione na najwyższym politycznym poziomie z takim pełnym przekonaniem, że opinia publiczna wie, co się stało i klasa polityczna wie, co się stało. Bo pamiętajmy o jednej kwestii, to znaczy to nie jest nie jestem skłonny do tego, żeby przesądzać, jaka była świadomość klasy politycznej, również rządzących, co do stosowania tego typu oprogramowania. Jakiś czas temu Paweł Musiałek przy okazji wybuchu tej afery przypomniał taki cytat z książki Radosława Sikorskiego, rozmowy Łukasza Warzechy z Radkiem Sikorskim w 2007 roku, więc w tym czasie, jak tam jeszcze Sikorski odchodził dopiero z PiSu, był właściwie byłym politykiem PiSu tak naprawdę. No i zapytany o Jarosława Kaczyńskiego powiedział między innymi o tym, że no właśnie z jednej strony to jest polityk wybitny, z wielkim potencjałem, a z drugiej strony, no, że grozi mu taki los Richarda Nixona właśnie, który stworzy wokół siebie taką pewną atmosferę przyzwolenia na przekraczanie pewnych granic w relacjach z konkurentami politycznymi i może stać się tego ofiarą. No myślę, że Radek Sikorski w 2007 roku nie był tak przekonany do możliwości ziszczenia się tego scenariusza, jak można to dzisiaj sobie spróbować wywnioskować. No ale ja sobie wyobrażam, że taki scenariusz dokładnie analogiczny do afery Watergate, którą przywołuje Sikorski w 2007 roku, jest jednym z prawdopodobnych. Więc to również być może jest tak, że rządzący w ogóle nie wiedzą, co się tam stało. W pierwszej swojej wypowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam, Jarosław Kaczyński jeszcze w grudniu na temat afery Pegasusa też mówił, że on właściwie nie ma żadnej wiedzy, a dopiero w kolejnym wywiadzie powiedział, że no tak, no faktycznie służby z tego korzystały i jako pierwszy potwierdził, że służby korzystały z Pegasusa, co może być jakąś przesłanką do tego, żeby uznać, że tutaj tego kierownictwa politycznego nie było, więc tym bardziej wymaga to pełnego wyjaśnienia. Pierwszy krok to jest oczywiście Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Tak? Pojawia się tego typu doniesienie. Pierwszym ruchem powinno być mocne, ostre przesłuchanie na Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która funkcjonuje niejawnie, za zamkniętymi drzwiami, gdzie są politycy opozycji, gdzie przychodzą przedstawiciele służb, minister, koordynator i absolutnie odpowiada na każde pytanie, jakie zostało tam zadane, bo wyobrażam sobie taką sytuację, w której wychodzą politycy opozycji z Komisji do Spraw Służb Specjalnych i mówią, naszym zdaniem sprawa została wyjaśniona, bo to Komisja do Spraw Służb Specjalnych sprawuje w imieniu Sejmu kontrolę nad służbami specjalnymi, dlatego ma taki specyficzny, niejawny status z definicji. Oczywiście tu na samym początku jest systemowy problem, ponieważ Komisja do Spraw Służb Specjalnych przez długie lata funkcjonowała w modelu rotacyjnym. To była taka dobra zasada polskiej demokracji, że to nie rządzący zawsze mają przewagę w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, tylko że tam co 3 miesiące czy co pół roku zmienia się przewodniczący, tak żeby to raz był przedstawiciel opozycji, raz był przedstawiciel rządzących, żeby nie można było jakichś tematów zamiatać pod dywan. Niestety za PiSu to zostało zmienione. Odeszliśmy od tej dobrej zasady, zresztą w takim pakcie demokratycznym, który proponowaliśmy na początku tej kadencji w Klubie Jagiellońskim. Zwracaliśmy na to uwagę, że to jest jedna z bardzo poważnych kwestii, które należałoby uregulować i wrócić do starych, dobrych zasad. No i niestety to się nie stało, nikogo to za bardzo nie zainteresowało i niestety mamy tutaj odejście od tej dobrej praktyki. No dobrze, więc załóżmy, że wychodzą politycy z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, idą do swoich klubów i mówią, nie jesteśmy przekonani, nie wiemy do końca, co tam się stało, mamy wątpliwości, minister, koordynator czy przedstawiciele służb niewystarczająco odpowiedzieli na nasze pytania. Jest kolejna instytucja polityczna, którą jest tajne posiedzenie, utajnione posiedzenie Sejmu, to znaczy normalna sytuacja, w której Sejm w składzie 460 posłów może się spotkać fizycznie z klauzulą poufności w taki sposób, żeby politycy nie mogli wynosić stamtąd do mediów czy do swoich kolegów poza parlamentem ustaleń. W takim trybie na przykład funkcjonowało posiedzenie Sejmu dotyczące Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry w rządów Platformy Obywatelskiej i w efekcie tamtego posiedzenia Sejmu nie zostali oni postawieni przed Trybunałem Stanu, no bo jakaś część polityków koalicji wówczas rządzącej PSL-u i Platformy Obywatelskiej, no zadrżała im ręka. Nie, usłyszeli tam jakieś rzeczy, które były dla nich wystarczająco przekonujące, żeby to się nie wydarzyło, więc mamy jakieś dobre doświadczenia z tym trybem niejawnym, no bo tam wprost rozmawiano o szczegółach konkretnych spraw, no i też opinia publiczna nie zobaczyła jakichś szczegółów tamtej kwestii. Więc jakby takie stawienie się ministra koordynatora przed całym Sejmem w trybie tajnym, w tym trybie utajnionym, tak żeby zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania, to powinna być naturalna konsekwencja. I wyobrażam sobie też scenariusz, w którym okazałoby się, że większość sejmowa zostałaby przekonana do tego, że wszystko jest w porządku, choć nie sądzę, że tak byłoby w tej sprawie, ale ten scenariusz byłby możliwy i byłby odpowiednią formą wyjaśnienia tego. Kolejnym krokiem, gdyby okazało się, że zadziałał taki scenariusz, jak na przykład ten a la Watergate, czyli jacyś nadgorliwcy w służbach postanowili wykorzystać możliwości do tego, żeby no, politycznie również wpłynąć na konkurentów, no to wtedy albo powinniśmy mieć do czynienia z dymisją ministra koordynatora. No bo gdyby doszło do takiej samowolki w służbach, to minister koordynator ponosi polityczną odpowiedzialność za taką sytuację. Albo alternatywnie no właśnie powołanie tej komisji śledczej, która powinna wyjaśnić szczegóły i pełna współpraca tej politycznej czapy nad służbami z tą komisją, tak żeby no również patologie w samych służbach zostały w ten sposób ujawnione. No i tu dochodzimy właśnie do tego kluczowego elementu, jakim jest powstanie tej komisji, które wydaje mi się dzisiaj coraz mniej prawdopodobne, no bo to zasadniczo rzeczywiście jest najlepsza forma wyjaśniania tego typu kwestii i ona jest odpowiednia i w stosunku do Pegasusa i do tych spraw, o których rozmawialiśmy wcześniej, bo też pamiętajmy o tym, komisje śledcze nie są po to, żeby wyjaśniać każdą aferę. Komisje śledcze są od wyjaśniania afer, których nie udało się wyjaśnić prawidłową drogą. Więc jeżeli PiS wychodził w 2016 roku i mówił, Platforma inwigilowała dziennikarzy, a potem nie postawiono żadnych zarzutów, to możemy powiedzieć, służby, prokuratura, sądy nie poradziły sobie z wyjaśnieniem tamtej kwestii, więc wprowadźmy komisję, która będzie w stanie to zrobić, bo właśnie od tego w polskiej tradycji, w polskim systemie są komisje śledcze i to byłoby prawidłowe działanie. I to jest w ogóle rzecz, która też moim zdaniem pokazuje, że to rozciągnięcie tego okresu na lata również wcześniejsze wcale nie jest jakby działaniem propisowskim, bo to, że nie udało się tamtych kwestii wyjaśnić, tych mocnych zarzutów potwierdzić, to jest rzecz, która akurat rządzących obciąża w równym stopniu jak opozycję, no bo to oni stawiali niezwykle poważne zarzuty, a potem niczego nie udowodnili. No ale
zanim do szans o komisji, to może jeszcze tylko anotacja, że rozmawiamy 9 lutego. Dzisiaj ukazała się też wiadomość, że zarówno minister Mariusz Kamiński, jak i szef CBA Andrzej Stróżny poinformowali, że nie stawią się przed Komisją Sprawiedliwości, więc nie tą komisją, o której mówiłeś, ale dostali zaproszenie na Komisję Sprawiedliwości i stwierdzili, że nie pojawią się przed tą komisją, żeby w sprawie Pegasusa złożyć jakieś wyjaśnienie i odpowiedzieć na pytania posłów, więc rozumiem, że te wszystkie piękne, znaczy nie wszystkie, ale przynajmniej znaczna część pięknych, polubownych ścieżek próby załatwienia tego i wyjaśnienia tej sprawy jest mało realistyczne. No a właśnie przejdźmy do komisji. Zacząłeś już mówić o tym, że według ciebie szanse na jej powstanie są coraz mniejsze. Dlaczego? Bo byliśmy w sytuacji, gdzie ten wniosek już od jakichś kilkunastu dni ma być właściwie gotowy. Jak rozkładają się w takim razie głosy i dlaczego według ciebie szanse na jej powołanie są coraz mniejsze?
No bo taka jest arytmetyka. Jest 230 do 230 w Sejmie w tej chwili. Znaczy jeżeli sobie dodamy do opozycji głosy wszystkich posłów Pawła Kukiza, to mamy 230 głosów, a jeżeli sobie do 228-osobowego klubu Prawa i Sprawiedliwości dodamy dwóch posłów niezrzeszonych, czyli Zbigniewa Eichlera i słynnego Łukasza Mejzę, którzy co do zasady głosują razem z PiS-em, to mamy 230 do 230, czyli pad, czyli sytuacja, w której komisji nie można powołać, bo tam musi być 231 głosów. Przy pełnej frekwencji oczywiście, tak, no bo to jest zasadniczo zdaje się bezwzględna większość, czyli więcej głosów za niż wstrzymujących się i głosów przeciw, no ale nieobecność jest już liczona inaczej, więc oczywiście wszystkie te scenariusze z niedotarciem jakiegoś posła i tak dalej, czy zaciętym laptopem, no bo teraz znowu można głosować w parlamencie online, rozładowanym tabletem i tak dalej, są w pełni prawdopodobne i one mogą mieć znaczenie w tej sprawie. No i tutaj po obu stronach ktoś się może wyłamać, bo z jednej strony może się wyłamać ktoś w PiS-ie. Na przykład Ardanowski, tak? To jest jakby to najgorętsze dzisiaj nazwisko. On powiedział, że tą sprawę trzeba wyjaśnić, że on ma wątpliwości, że jak nie dostanie tych wyjaśnień, to pewnie zagłosuje za tą komisją. Tak to przynajmniej zostało zinterpretowane, no ale takich polityków może być więcej. No ostatnio mieliśmy głosowanie, w którym 1/3 klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosowała razem z Jarosławem Kaczyńskim, więc no, różni ludzie tam mają różne problemy. Mamy posłów, którzy przecież odchodzili z PiS-u w tej kadencji, również w związku z jakimiś tam zarzutami. No oni mogą mieć różne emocje, ktoś tam może zadziałać w ten sposób. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie sceny politycznej też możemy mieć tego typu wątpliwości, no bo niech wystarczy jeden poseł, zupełnie nikomu nieznany poseł lewicy, który powie, że słyszał w TVN-ie, co ten Kukiz opowiadał o tym, że tam jest w tym systemie korupcji politycznej i on sobie nie wyobraża, żeby ktoś taki miał wyjaśniać tak poważne zarzuty, więc on się wstrzyma od głosu. Nie? No
i to według ciebie to jest prawdopodobne, że taki poseł później nie zostanie zjedzony za pogrzebanie jedynej szansy na powołanie takiej komisji?
Ja myślę, że będą się pojawiały różne argumenty, tak? Ktoś powie, że uwierzył Kołodziejczakowi, ktoś powie, że to są przecież super poważne zarzuty jakieś tego, że przecież nie słyszał tych wyjaśnień Kukiza, albo go one nie przekonały, albo powie właśnie, że jakieś tam inne rzeczy go oburzyły, albo zadrży ręka któremuś z posłów na przykład Konfederacji, albo polityków współpracujących z tej grupy czteroosobowej Pawła Kukiza. No tutaj każdy głos jest na wagę wyniku tak naprawdę. Po obu stronach mogą być wyłomy. Natomiast im więcej tych wątpliwości, im więcej tych wrzutek, takich jak Nikowska, jak Kołodziejczakowa, jak TVN-owska, jak te artykuły wyborcze, tym więcej potencjalnych argumentów, żeby ktoś się wyłamał, a ten każdy jeden ktoś będzie tutaj decydował, więc z tego powodu wydaje mi się, że znaki zapytania są coraz poważniejsze, no ale też jest jeszcze jedna kluczowa kwestia, no czyli trochę taki pad pomiędzy Kukizem a opozycją. Kukiz mówi, ja złożę wniosek, jak opozycja wyjdzie i jednoznacznie powie, że mamy ten podział, który proponowałem, ja na czele, pięciu wiceprzewodniczących przewodniczący, a oni mówią, no ale Kukiz miał najpierw złożyć ten wniosek i rzeczywiście tak jest, że najpierw się powołuje komisję, a dopiero później ustala personalia, no więc każdy tu może każdego oszukać, tak? I to też jest jakiś problem. No nie znamy szczegółów politycznych ustaleń, no ale potencjał do tego, że przez długi czas nic się nie wydarzy albo dojdzie do jakiegoś kolejnego konfliktu jest spora, no bo to znowu też jest kwestia tego, że na przykład w reakcji na ten reportaż TVN, no znów zaczął się taki bardzo krytyczne głosy po stronie opozycji dotyczące samego Kukiza, choć wcześniej już była informacja o tym, że przynajmniej ci polityczni liderzy są skłonni do tego z nim współpracować, no ale tu znów jakby potencjał na to, że jakieś pojedyncze osoby zagrają mocno na emocjach jest spory, no i też wiemy, że sam Paweł Kukiz jest człowiekiem, który emocje w polityce uważa za ich również ważne, tak, no powiedzmy sobie szczerze. Z tego powodu wydaje mi się, że te szanse są coraz mniejsze, natomiast, bo powiem szczerze, tak, 2 tygodnie temu wyglądało to, jakby ta komisja miała zaraz powstać, tak, znaczy ten moment, kiedy wyszedł Ardanowski i powiedział, że ma daleko idące wątpliwości, był sygnałem, że naprawdę klub PiSu może pęknąć w tej sprawie i tutaj no, 2 głosy wystarczą, czy 1 głos wystarczy, czy Łukasz Mejza może pójść na urlop, no różne rzeczy się tutaj mogłyby się tutaj wydarzyć. Łukasz Mejza przecież w ogóle zorganizował swoją konferencję prasową, stawiając swoje warunki, co by się musiało stać, nie traktuję tego zbyt poważnie, ale był taki happening w Sejmie.
Ale więc masz poczucie, że to pęknięcie, o którym wspomniałeś w ostatnich głosowaniach wewnątrz PiSu, to jest właśnie jakieś, że coś pękło w głosowaniu, które miało być tak naprawdę głosowaniem nad komisją, w sensie nie zakładam to oczywiście pomyłki parlamentarzystów, ale że de facto katalizatorem jakiegoś procesu podziałów była też ta sprawa, czy jakby tutaj
ciężko powiedzieć. Nie, między tymi dwiema sprawami związku, jeżeli ten związek jest, ja o tym mówiłem akurat w poprzednim Klubu Tygodniku, jeżeli ten związek jest, to raczej taki, że no właśnie, no, że to była ostatnia okazja do tego, żeby się wychylić, a teraz Jarosław Kaczyński będzie dyscyplinował co do tego, żeby w tych najważniejszych głosowaniach dyscyplina była lepsza, bo mieliście już okazję się wyszaleć na poprzednim głosowaniu, nie było konsekwencji, no ale teraz to już się tak nie będziemy bawić. Zobaczymy, jak będzie w tej konkretnej sprawie, ale na pewno tych napięć sporo jest, no i wiemy doskonale, że w obozie rządzącym jest w tej chwili bardzo wiele napięć, bardzo wiele konfliktów personalnych, że ta większość jest krucha, no i właśnie, no i jakby trudno byłoby się nie spodziewać, że ktoś z polityków z nie najlepszą pozycją mógłby chcieć zadziałać nieco inaczej niż dotychczas, no bo też zobaczmy w ogóle, co się stało z Pawłem Kukizem w całej tej sytuacji. Był taki sondaż w zeszłym tygodniu, w którym bardzo się opozycja emocjonowała, że tam jest 27-26 PiS versus Platforma, no i tam narracja była opozycja dogania PiS, no tylko jak się przyjrzeć temu sondażowi, co tam się wydarzyło, to tam się wydarzyło to, że opozycji nie wzrosło, a nawet trochę spadło, ale trochę też spadło PiSowi i urósł Paweł Kukiz. To pokazuje, że jakby takie bardzo, i to urósł z 1% na 3, tak? No czyli to oczywiście są cały czas te rejestry poniżej progu wyborczego, ale widać, że 2 tygodnie, w których Kukiz zaczął się trochę dystansować od PiSu, zmienił jego sytuację polityczną w takim sondażu. Oczywiście zobaczymy, jak będzie w dłuższym trendzie, no ale gdyby na przykład jakiś polityk dzisiejszego PiSu chciał zmienić stronę i móc funkcjonować w polityce w przyszłej kadencji w innym układzie niż dotychczas, no to pewnie taka okazja byłaby dla niego dobrą okazją do tego, żeby w cudzysłowie odkupić swoje winy po stronie opozycji tak zwanej demokratycznej.
Wiemy jak zwykle, że nic nie wiemy i zobaczymy, co się będzie działo w następnych tygodniach. No i pewnie do tej politycznej strony Pegasusa będziemy jeszcze parokrotnie przynajmniej wracać. Ja serdecznie dziękuję za dzisiaj i przede wszystkim chyba wspólnie musimy wręcz podziękować naszym wspaniałym zarówno widzom, jak i przede wszystkim darczyńcom, dzięki którym dzisiaj w ogóle mogliśmy sobie porozmawiać z jakimś godną jakością dźwięku, z naszymi wspaniałymi montażystami, którzy pomogą nam te odcinki wypuścić, więc serdeczne podziękowania z naszej strony.
Bardzo dziękujemy i zachęcamy jak zawsze do tego, że jeżeli jesteście tutaj dlatego, że słuchacie Sceptechu, a nie oglądacie Klubu Tygodnika albo nie słuchacie go w wersji podcastowej, to warto zacząć to robić i odwrotnie, jeżeli jesteście tutaj na YouTubie, oglądacie to na naszym kanale, to zachęcam do tego, żeby Bartka Podcast, jak wszystkie zresztą pozostałe podcasty Klubu Jagiellońskiego, subskrybować, bo jak widzicie, nie wszystkie treści mieszczą się we wszystkich formatach, ale o sprawie Pegasusa u Bartka znajdziecie dużo więcej niż w samym Klubu Tygodniku. Dzięki serdeczne.
Dzięki.